Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten wspaniały czwartkowy poranek. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że jesteście gotowi na nasze dzisiejsze spotkanie i na kolejny refleksyjny odcinek, bo ja już teraz będę brzmiała jak zacięta płyta, ale jak powiedziałam Wam ostatnim razem, że dostałam od Was dużo wiadomości, no to po spotkaniu sobotnim dostałam jeszcze więcej. Kto był, ten wie, kto nadrobił, nawet jeśli nie wstał rano, ten wie. A kto jeszcze nie nadrobił, to jeszcze ma okazję wrócić do sobotniego naszego spotkania, bo pojawiło się ogrom komentarzy na Facebooku, na YouTubie, na które się starałam odpisywać, ale też waszych prywatnych wiadomości. No i przede wszystkim to, co się pojawiło wspólnie, to wasze prośby o to, żeby to i kolejne odcinki właśnie były w tym takim nurcie refleksyjnym, więc dzisiaj znowu będziemy dotykać kwestii, które mam nadzieję poruszą coś ważnego w was. Dajcie znać, jak się dzisiaj czujecie, jak rozpoczyna się wasz dzień. Ja się niezwykle cieszę z faktu, że te dni są coraz dłuższe. I już widać, że słońce zachodzi dużo później, więc powoli, słuchajcie, zaczynamy wchodzić tak, nie wiem, czy to czujecie, ja to czuję bardzo mocno, że powoli zaczynamy wchodzić w okres taki jeszcze nie wiosenny kalendarzowo, ale już to czuć bardzo na zewnątrz, po przyrodzie, po zwierzętach, po ptakach, co mnie bardzo cieszy, ale co też powoduje, że to jest dobry czas do takiego budzenia się dosłownie. Znowu właśnie w rozwoju do kolejnych odkryć w sobie. Ja mam głębokie przekonanie o tym, że odkrywanie siebie to jest proces na całe życie, że nie da się, to też taki punkt wyjścia w ogóle do naszej dzisiejszej dyskusji. Ja bardzo nie lubię takiego sformułowania, kiedy ktoś mówi: ja mam to już przerobione albo przepracowane. Nie lubię dlatego, że wiem, z życia własnego i masy ludzi, z którymi pracowałam na sali mentoringowo-coachingowo, że to, że mamy coś przepracowane teraz, tu i teraz, nie znaczy, że jakiś temat nie stanie się dla nas żywy w jakimś czasie przyszłym, z uwagi na nasze doświadczenia, z uwagi na to, w jakie sytuacje wchodzimy. W związku z tym, dzisiaj będę starała się znowu pokazać Wam jakieś nowe, że tak powiem, perspektywy. Być może dla niektórych w ogóle nie nowe, być może dla niektórych zupełnie nowe, ale nawet jeśli będziecie czuli, że ten temat nie jest tylko, że tak powiem, o waszych wyzwaniach, bo może tak być, że stwierdzicie, że już jesteście dzisiaj w rozwoju w takim miejscu, w którym ten temat nie dotyka tak bardzo was, to myślę, że warto go posłuchać, dlatego że on będzie dotykał waszych bliskich, wszystkich. Tych, którzy nas otaczają, mówię teraz już nas, bo przecież nie jesteśmy na tym świecie sami i między innymi rozwój polega na tym, że nie tylko poznajemy siebie, ale też, że lepiej rozumiemy naturę ludzką po to, żeby wiedzieć, jak dobrze czuć i dogadywać się z innymi. Więc dajcie znać, czy jesteście gotowi. To, czym będziemy się dzisiaj zajmować, to tym, dlaczego nam tak trudno jest poświęcić swoją uwagę na indywidualne myślenie i rozwój, a w zasadzie bardziej na to indywidualne myślenie, bo wiecie, rozwój, jesteśmy wszyscy tutaj właśnie pod takim szyldem rozwoju. W związku z tym ja myślę sobie, że większość z nas nie ma wyzwania w tym, żeby się rozwijać. Natomiast my się dzisiaj będziemy zatrzymywać nad tym, dlaczego, bo nie wiem, czy sobie zadaliście jakieś takie pytanie. Dajcie znać, czy tak jest. Dlaczego akurat te 13 nawyków Fryderyk zdecydował się powtarzać i powtarzać i powtarzać i powtarzać. I wydawałoby się to takie oczywiste, że taki nawyk, jak właśnie znajdowanie czasu na to, żeby indywidualnie rozmyślać nad pewnymi kwestiami i się rozwijać, powinno być takie oczywiste, takie absolutnie w ogóle, no, jak się rozwijać, nie znajdując czasu, tak? A z drugiej strony, popatrzcie, że od 4 lat ten nawyk wraca w pętli 13 nawyków, wraca, wraca i cały czas nad nim pracujemy. Więc ja chciałabym zostawić Was z taką refleksją. Być może napiszecie mi za moment, jak czujecie, dlaczego ten konkretnie nawyk znalazł się w 13 nawykach, które praktykujemy tutaj w klubie. Ale pokażę Wam dzisiaj pewną nietypową, nieoczywistą perspektywę tego dlaczego. I podzielę się z Wami swoimi własnymi doświadczeniami, ale też takimi refleksjami z pracy z drugim człowiekiem z całego mojego życia i z różnych perspektyw. Ale zanim to zrobię, ponieważ wybiła już szósta, to przedstawię się jeszcze dla tych z Was, którzy mnie widzą po raz pierwszy. Ja nazywam się Magda Deniłoś, jestem trenerem przede wszystkim, bo to jest moja taka rola zawodowa, najważniejsza dla mnie dziś. Trenerem w Hexagon Pro, czyli między innymi jedną z kotrenerek stojących na sali z Fryderykiem, ale również prowadzącym swoje szkolenia, gdzie pracujemy przede wszystkim, uwaga, nad właśnie przekonaniami, odkrywaniem siebie, emocjami. I to odkrywanie siebie będzie dzisiaj bardzo ważnym elementem tego, o czym chcę do Was mówić. Ten nasz dzisiejszy odcinek i to spotkanie ja sobie nazwałam tak być może enigmatycznie, a być może właśnie tak trochę prowokacyjnie, dlaczego i kiedy uciekamy od siebie. I pojawił się nawet jeden czy dwa komentarze pod spodem, pod zapowiedzią tego odcinka, kogoś, kto napisał, ale ja nie uciekam od siebie. Czy tam ja się lubię spotykać ze sobą. I ja chcę Wam powiedzieć, że ja się ze sobą też bardzo lubię spotykać, ale my, ponieważ tak sobie tutaj właśnie wspólnie uradziliśmy u mnie, to tak wyszło trochę spontanicznie, a potem Wy napisaliście, że Wam to bardzo odpowiada. My się nie spotykamy tutaj po to, żeby rozmawiać o tym, jak jest, kiedy jest dobrze, tylko to jest przede wszystkim pytanie o to, dlaczego tego nie robimy, kiedy jest źle. Bo ja się bardzo lubię spotykać sama ze sobą, kiedy jestem spokojna, kiedy wszystko jest dobrze, kiedy te takie refleksje i praca indywidualna nad sobą przychodzi w naturalny sposób. Natomiast, jak to ostatnio na konferencji Obudź się powiedziała Weronika Bronowicka, która była jedną z prelegentek, użyła takiego fajnego stwierdzenia: niech rzuci kamieniem ten, kto nie uciekł od siebie w sytuacji, w której na przykład, nie wiem, jest smutny, jest wkurzony, jest mu źle. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie odwrócił swojej uwagi w pracy nad sobą od siebie, ponieważ się bał tego, co może znaleźć w środku. Niech rzuci kamieniem ten, kto nie znalazł tysiąca różnych innych ważniejszych spraw do ogarnięcia w swoim życiu niż samego siebie, samej siebie. W momencie, kiedy to spotkanie ze sobą może potencjalnie wywołać dyskomfort. I ja Was chcę zatrzymać na tym takim właśnie wyobrażeniu sobie. Możecie nawet wrócić teraz, jeżeli macie taką przestrzeń do takiej refleksji, wrócić do jakiejś sytuacji z niedawna, no nie wiem, sprzed paru dni, paru tygodni, kiedy dyskomfort w Was był na tyle duży, że wywoływał już realnie jakieś nieprzyjemne emocje, wywoływał być może jakieś nieprzyjemne odczucia w waszym ciele, wywoływał na pewno nieprzyjemne myśli. I jeżeli wrócicie sobie na moment, na chwilę w takim bezpiecznym środowisku do tego typu sytuacji, to pytanie brzmi, kto ma tak naprawdę, wiecie, taką naturalną tendencję do tego, żeby się w tym momencie zatrzymywać na sobie i nie chcę chociażby na moment uciec od tego uczucia, a wiecie, tak zupełnie z ręką na sercu, właśnie nie próbuję odwrócić swojej uwagi czymś lub kimś w takiej sytuacji. I mam takie poczucie, że jeżeli sobie popatrzymy na nasze doświadczenia z całego naszego życia, ale szczególnie z tego pierwszego okresu naszego życia, kiedy byliśmy mali, kiedy nasze mamy, nasi ojcowie mówili do nas różne rzeczy, to bardzo często właśnie, kiedy przeżywaliśmy coś trudnego, wydarzały się takie na skróty dwie, to jest takie duże uproszczenie, ale takie na skróty dwie najczęstsze sytuacje, a mianowicie albo słyszeliśmy, że nam nie wolno przeżywać tego, co przeżywamy, albo ci rodzice próbowali za wszelką cenę zniwelować ten dyskomfort w nas, żebyś był już spokojny, żebyś już nie płakała, żeby już wszystko było dobrze. I teraz zwróćcie uwagę, że oba te mechanizmy, chcąc nie chcąc, wywołują w dziecku, a potem my z tym, że tak powiem, mechanizmem wychodzimy w dorosłość, wywołują w nas poczucie, że albo tworzymy w sobie przekonania i postawę, że nam nie wolno się zatrzymywać na tym, co jest trudne, nie wolno nam zatrzymywać też w takim sensie, że trzeba szybko znaleźć rozwiązanie. I o tym chcę Wam powiedzieć, ja już mam zaplanowane od tygodnia, że będę mówić w nie tę najbliższą, tylko kolejną sobotę tutaj w klubie. W ogóle mam taki odcinek bombę, naprawdę taki odcinek bombę, więc ja się zatrzymam tylko na chwilę tutaj, że to jest tak, że my mamy taką tendencję do tego, żeby szybko przykleić plasterek na ranę, żeby przypadkiem się nie wykrwawić na śmierć. To tak wiecie, teraz przerysowuję to. I żeby przypadkiem się nie wydarzyło, że w tym dyskomforcie jesteśmy za długo. Więc rodzice, wiecie, tak trochę, jeżeli jesteście rodzicami, to teraz to jest naturalny element. Ja też tak, wiecie, z automatu przez wiele lat robiłam w stosunku do swojego syna. Szybko dmuchamy na zimne i wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej, okay, tak? To jest nasz sposób jakby zniwelowania tego dyskomfortu w danej sytuacji. Lub właśnie, jeżeli się pojawia w nas coś trudnego, to drugim takim automatem jest powiedzenie sobie nie, jakby bo to słyszeliśmy od swoich właśnie rodziców, opiekunów, nie wolno ci tego przeżywać, po co znowu ryczysz, bo jakby to są te takie, wiecie, każdy z nas miał inne i każdy z nas też tak naprawdę słyszy w swojej głowie trochę inne sformułowania i zdania, ale albo nie mamy zgody na to, żeby przeżywać, albo mamy tendencję do uciekania. I ja mówię teraz my, bo ja też mam, i to jest coś, co spowodowało, że ja weszłam w swój własny rozwój osobisty i w terapię. I uwaga, nie boję się tego powiedzieć, mimo że ogląda nas w tej chwili już prawie 2600 osób, że z takiego, teraz użyję angielskiego słowa, ale spróbuję je wyjaśnić, bo nie przychodzi mi polskie do głowy, z takiego defaultu, czyli takiego ustawienia fabrycznego, moim naturalnym elementem reagowania na różne sytuacje jest uciekanie. I z tej perspektywy muszę, ponieważ chcę i podejmuję taką świadomą decyzję, być na siebie bardzo uważna w pewnych sytuacjach, po to, żeby właśnie nie podejmować decyzji takich, można powiedzieć, automatycznych w sytuacjach, w których ja już wiem, że to nie jest dla mnie dobre. I ja Was, zanim pójdziemy dalej, chcę zupełnie serio zapytać, skoro wszyscy wiemy, że powinniśmy poświęcać indywidualny czas, taki wiecie, na właśnie na takie indywidualne własne myślenie, to dlaczego do jasnej cholery to jest takie trudne? I dlaczego tak bardzo dużo ludzi mówi, no ja wiem, że ja powinienem siąść sobie, nie wiem, z notatnikiem i kiedy jest we mnie coś trudnego, to sobie to, nie wiem, rozpisać, zastanowić się, pochylić, nie wiem, wnieść jakąś refleksję, a dlaczego tego nie robimy? A odpowiedź jest właśnie taka bardzo w uproszczeniu nieskomplikowana, a mianowicie dlatego, że to jest cholernie trudne. To jest cholernie trudne przełamać po pierwsze te schematy, które nosimy, a po drugie zajrzeć, ja użyję tutaj takiego cytatu, który otwiera w ogóle jedno z moich szkoleń Odkryj Siebie. To jest cholernie trudne zajrzeć do takiej ciemnej jaskini, którą alegorycznie trochę my jesteśmy jako ludzie, ponieważ przez większość życia nam nie pozwalano, a potem my sobie nie pozwalaliśmy do siebie zaglądać, to my trochę mamy takie myślenie o tym, że to lepiej nie zaglądać, bo jeszcze tam coś znajdę, albo lepiej tam nie zaglądać, bo tam jest niefajnie, bo tam jest ciemno. I ten cytat, od którego ja zaczynam swoje szkolenie Odkryj Siebie, to jest cytat, który brzmi: skarb, którego szukasz, znajduje się w jaskini, do której boisz się wejść. Czyli my boimy się wejść do samych siebie, bo my jesteśmy tą jaskinią, która ma w środku ten skarb, to światło. Jak widzieliście i spotykaliście się tutaj kilka dni temu z Basią Lech, to ona mówiła o tym, że wszyscy jesteśmy cudem. Pewnie, że jesteśmy cudem, tylko że większość z nas to wie, A mimo to nadal mamy taką trudność, żeby się z tym cudem spotkać. Dlaczego? Dlatego, że żeby się z nim spotkać, my musimy najpierw przejść przez tą ciemną jaskinię. I to jest cholernie trudne. I gdyby to było proste, to byśmy sobie siedzieli tu wszyscy, nie mielibyśmy swoich wyzwań, być może nawet nie byłoby klubu, nie byłoby rozwoju osobistego, bo nie mielibyśmy tych wszystkich wyzwań, a mamy je, ponieważ to jest coś, czego się nas uczy, czyli nie spotykania się z tym, nie zatrzymywania się na tym. I to, co teraz robimy, słuchajcie, to będziemy się przez chwilkę, przez kilka minut zastanawiać nad tym, z czego to wynika i co my możemy w takich sytuacjach zrobić, żeby, uwaga, przerwać sztafetę. Bo ja bardzo często, jak mówię o tych wszystkich rzeczach, które wynosimy z domu, właśnie napisała Jola bardzo mądrą rzecz, że nie robimy tego, bo nie zawsze trzeba. Nie wiemy, że trzeba. Tak. I wiecie, na różnych stopniach, bo to jest też, to są też różne nasze stopnie świadomości. Najpierw się zaczyna od tego, że najpierw w ogóle nie wiemy, że trzeba, a potem już wiemy, ale dalej to jest trudne. I na różnych, że tak powiem, etapach naszego takiego życia pokoleniowego, rodzinnego, różne rzeczy zostały wnoszone jako przekonania, jako mechanizmy radzenia sobie, i one były przekazywane nam, wiecie, z pokolenia na pokolenie, tak trochę jak sztafeta. I ja mam głębokie przekonanie, ja już tu w klubie wielokrotnie o tym mówiłam, że to, że jesteście w rozwoju, to, że ja jestem w rozwoju, wy jesteście w rozwoju, że tu się spotykamy i o tym rozmawiamy, to jest pierwszy krok, albo piąty krok, albo dziesiąty krok do tego, żeby w tej naszej linii rodowej tą sztafetę przerwać. Żeby powiedzieć, nie, ja już nie chcę być tą osobą, która powiela te schematy i przekazuje takie niewspierające zachowania, niewspierające myśli, niewspierające jakby takie wzorce emocjonalne swoim dzieciom, swoim najbliższym, swojemu partnerowi, partnerce. I tą sztafetę przerywamy. I myślę sobie, że ten nawyk szczególnie jest super ważny. Z tego powodu, że jeżeli my się nauczymy zatrzymywać, bo o tym też mówiła do Was Basia kilka dni temu, tylko właśnie powiedziała: zatrzymaj się, a ja, wiecie, zadam sobie pytanie: ok, fajnie, wszyscy wiemy, że się musimy zatrzymać, czyli tylko czemu do cholery tego nie robimy? I nie robimy tego właśnie z uwagi na to, że mamy w sobie obawę przed tym wejściem do tej ciemnej jaskini, dotknięciem czegoś, co jakby na poziomie naszego ciała, głowy, wszystko mówi: nie idź tam, nie rób tego, nie siedź, nie, w cudzysłowie, nie zastanawiaj się, nie pochylaj, nie zatrzymuj na tym, tylko właśnie, nie wiem, zajmij się kimś innym, wracając do naszego wcześniejszego spotkania, zajmij się kimś innym, poszukaj, co w nim jest nie tak, daj mu dobrą radę, to się poczujesz lepiej. Albo, nie wiem, weź telefon do ręki i popatrz, co tam się na świecie dzieje. Albo rozwiąż jakiś problem, albo rzuć się w sprzątanie. Wszystko, co od naszą uwagę odciągnie od bycia w tym momencie ze sobą, to jest bardzo właśnie takie naturalne dla nas w tych mechanizmach ucieczkowych, bo tak trzeba je nazwać wprost. To są mechanizmy ucieczkowe. Uwaga, ja też ich doświadczam. Dla mnie to też nie jest przyjemne ani miłe, kiedy jest trudno usiąść sobie i powiedzieć sobie: o, a teraz jestem smutna, wiecie, teraz to trochę przerysowuję troszkę. I o, ciekawe, skąd to się wzięło, nie? Nie, kiedy jestem smutna, to po prostu wszystko we mnie krzyczy: nie dotykaj tego, zostaw to w cholerę, znajdź coś miłego, przyjemnego, co spowoduje, że przestaniesz się czuć tak, jak się czujesz. Ale ja już wiem, i moje doświadczenie wielu, wielu lat ucieczkowych mechanizmów pokazało mi, że to, i to jest też bardzo ważne zdanie, że my czegoś nie przeżywamy, nie oznacza, że tego nie doświadczamy. I co to znaczy? Że to nas i tak goni. Tak trochę tylko, wiecie, jak taki ciemny wilk w lesie, który goni nas tak długo, jak my nie będziemy mieli odwagi, bo nawet taka reklama, kurczę, teraz nie pamiętam, słuchajcie, czy ją znajdę, ale może ją znajdę, a jak ją znajdę, wrzucę ją gdzieś na swoje social media. Takiej dziewczyny, która ucieka przed wilkiem, i dociera do niej, że tak długo, jak ona ucieka, ten wilk ją goni, i w pewnym momencie ona straci możliwość już oddychania, wiecie, wzięcia kolejnego oddechu w tym biegu, bo w pewnym momencie po prostu skończyły się siły i w pewnym również momencie będzie musiała się poddać, bo nie jest w stanie biec przez cały czas. W końcu w pewnym momencie straci siły i moment, w którym dotarło do niej, że ma tylko dwa wyjścia, albo próbować dalej uciec i niestety ponieść porażkę, albo się odwrócić i spojrzeć temu, co ją goni w oczy, jest bardzo przejmująca reklama, to ona się odwraca do tego wilka i ten wilk staje, jest taki moment, kiedy oni patrzą sobie w oczy i to jest przerażający moment. To jest między innymi ten moment z filozofii, którą tutaj w klubie również bardzo silnie promuję, czyli bój się i rób, kiedy my się spotykamy z własnym lękiem, kiedy my się spotykamy z własnym dyskomfortem, kiedy my się spotykamy z czymś, co jest cholernie nieprzyjemne. I patrzymy temu czemuś w oczy i mówimy, widzę cię. Ja nie jestem fanką, już to mówiłam wielokrotnie, Awatara. I mam nadzieję, że mnie nie ocenicie za to, a jak nie ocenicie, to trudno. Nigdy mi się nie wkręciła pierwsza część, na drugą nawet nie poszłam. Ale w tym filmie jest jedna genialna narracja i taki koncept. Na to, żeby właśnie patrząc na drugiego człowieka, ale wcale nie potrzeba patrzeć na drugiego człowieka, można popatrzeć na siebie. Uwaga, możecie stanąć naprzeciwko lustra i patrząc sobie w lustro, powiedzieć sobie, widzę cię, możesz powiedzieć to najpierw do siebie, ale możesz powiedzieć, widzę cię smutku, widzę cię złości, widzę cię, nie wiem, wstydzie, widzę cię rozżaleniu, widzę cię jakaś tam upierdliwa myśli, która mnie goni i mówi mi cały czas, nie wiem, że jestem niewystarczająca, że nie mogę, że nie potrafię, że nie dam rady, bo popatrzcie, że to, co powoduje, że my nie poświęcamy czasu na indywidualne myślenie w sytuacjach, kiedy jest trudno, to jest to, że my nie tylko uciekamy, ale my się też boimy tego spotkania. My się boimy spojrzeć w twarz temu lękowi, czy tej trudnej emocji. I właśnie, jak to ładnie napisała teraz Stanisława, boimy się spojrzeć faktom prawdzie w oczy, bo to mogłoby zburzyć naszą fasadę naszej poczucia tożsamości o samych sobie. Bo my wszyscy opowiadamy sobie różne historie o sobie. Tak, że jesteśmy jacyś, że jakoś się zachowujemy, że coś potrafimy lub czegoś nie potrafimy. I te historie zaczęły się właśnie od dzieciństwa, kiedy to nam nasi opiekuni, nasi dorośli opiekujący się nami opowiadali te historie o nas i o sobie. I teraz ja nie wiem, jak dużo osób w waszym domu, w waszym otoczeniu, kiedy byliście mali, potrafiło powiedzieć, i uwaga, to nie jest o całym naszym poznaniu, ale powiedzieć, czasem jestem smutny, czasem jestem zły, czasem jestem wrażliwy, czasem, nie wiem, coś trudnego przeżywam. I uwaga, specjalnie dodaję czasem, bo nikt nie jest cały czas jakiś. Jesteśmy żywymi istotami, w których się dzieje bardzo dużo. I tak dużo się w nas dzieje, że my sobie wybieramy, jak chcemy myśleć o sobie, bardzo często niestety tylko z perspektywy pewnych rzeczy, które są wygodne dla nas. A prawda jest taka, że prawdziwym, słuchajcie, prawdziwą taką wisienką na torcie w rozwoju osobistym nie jest umieć opowiadać sobie tylko o tym, co jest w nas fajne i dobre, tylko, uwaga, mieć też świadomość swoich wyzwań, swoich wrażliwości i potrafić tak ułożyć świat dookoła siebie i tak też się zaopiekować sobą, żeby w tych trudnych momentach dać sobie dokładnie to, czego potrzebujemy, a nie to, co nam się wydaje, że świat od nas oczekuje. I to jest bardzo trudne. Ja mam tego pełną świadomość, ale myślę, że im więcej będziemy o tym rozmawiać, im więcej będziemy o tym mówić i im więcej właśnie, jak to ładnie teraz Aleksandra napisała, potrafić przytulić taki, zauważyć, przytulić taki dyskomfort i powiedzieć sobie, widzę ciebie smutku i to nie jest coś ze mną nie tak, że tam ten smutek się pojawił, tylko on się pojawił po coś, pytanie po co, i powiedzieć sobie, to jest tylko jakaś emocja, ona przyszła, coś chce mi powiedzieć i on sobie pójdzie, naprawdę sobie pójdzie. To jest właśnie umiejętność bycia ze sobą, jak to ładnie Basia ujęła, ja bardzo często to też nazywam bycia właśnie przy sobie i takiego, i nie bycia przy sobie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale przede wszystkim bycia przy sobie wtedy, kiedy nie jest. I teraz ja chcę się z wami podzielić takim, mam dwa takie bardzo ważne cytaty, bardzo mi bliskie. To jest książka, którą bardzo wam polecam, to nie jest czytadło, to jest książka z takimi bardzo grubymi refleksjami, takimi czasem dwuzdaniowymi, czasem pięciozdaniowymi, czasem jednozdaniowymi. I uwaga, w naszym przypadku to będzie jedno zdanie. Ja je powtórzę dwa czy trzy razy, żebyście sobie je mogli nawet zanotować, bo to jest zdanie kluczowe. Mam takie dwa, zaraz wam drugie jeszcze też opowiem o nim. Ale one są kluczowe w tym, żebyśmy zrozumieli, że ten dyskomfort zatrzymania się, czyli tego takiego indywidualnego jakby myślenia o sobie w sytuacjach trudnych przede wszystkim, jest kluczowy. Jest kluczowy w naszym rozwoju i w sobotę, w przyszłym tygodniu to będzie domknięcie tego tematu dzisiaj. Spuszczę taką, wiecie, grubą bombę, jeszcze jedną. Dlaczego tak trudno jest to zrobić, ale jak to jest kluczowe i ważne. I uwaga, czytam. Zdanie to brzmi tak. Łatwiej się nauczyć, jak być szczęśliwym w strugach deszczu, niż jak powstrzymać ulewę. Jeszcze raz. Łatwiej się nauczyć, jak być szczęśliwym w deszczu, w strugach deszczu, przepraszam, niż jak powstrzymać ulewę. Bo teraz zobaczcie. Moment, to jest takie niesamowite, moment, w którym my powiemy, widzę cię smutku, na razie wiecie, bo nie ma znaczenia, o jakiej emocji mówimy, to jest moment, w którym my nie mówimy, ja tego nie chcę czuć i nie stawiamy oporu, więc ten wilk nas już nie goni, tylko my mu patrzymy w oczy i mówimy, ej, widzę cię. I on sobie idzie. On wypełnił swoją rolę, on znika bardzo często. I teraz zobaczcie, że łatwiej jest uśmiechnąć się do siebie, kiedy jest nam smutno i powiedzieć sobie, o, widzę cię smutku, niż próbować zatrzymać w sobie wszystkie trudne emocje, czyli tą ulewę i powiedzieć sobie, tego nie chcę. Coś się zacięło, ktoś napisał? Mam nadzieję, że się nie zacięło u wszystkich. Jak tak, to po prostu przeładujcie. Więc to jest jeden bardzo ważny cytat z dziś. Taki, w ogóle, popatrz, taka śmieszna książka, bo ona ma tylko krótkie, że tak powiem, myśli. I nazywa się Jesteś wodoodporny, więc uczymy się być wodoodporni. Zaraz wam przeczytam jeszcze jedno, ale chciałabym właśnie, żebyście się nad tym pochylili i w tym tygodniu właśnie zatrzymali się na takich momentach, kiedy nie jest wam fajnie i przyjemnie, bo ta umiejętność właśnie, to nie jest umiejętnością być ze sobą wtedy, kiedy jest super, umiejętnością jest być ze sobą właśnie wtedy, kiedy nie jest. I to też jest bycie ze sobą, tylko bycie ze sobą właśnie wtedy, kiedy to nie jest oczywiste. I ja między innymi nazywam to, o czym teraz do was mówię, takim zadbaniem o siebie, zatroszczeniem się o siebie, czyli w amerykańskim sformułowaniu self-care, jak zresztą ktoś z was mnie obserwuje, ja was zapraszam na mój Instagram, na mój Facebook, to wiecie, że ta moja komunikacja to jest taka właśnie komunikacja troszczenia się o siebie bez względu na to, co przeżywamy. I jeżeli chcecie i czujecie jakby w tym temacie, że potrzebujecie wsparcia, to ja was zapraszam teraz do tego, żeby już teraz dołączyć do grupy, zamkniętej grupy na Facebooku, którą prowadzę i na której się będą też pojawiały takie mini kursy tylko dla osób, które w tej grupie się znajdują. Między innymi w najbliższym czasie planujemy kurs dotyczący pracy z oddechem i z jogą, czy z uważnością. To właśnie ta umiejętność zatrzymania się na sobie i przy sobie jest kluczowy element takiej samoopieki. I ja was bardzo właśnie zapraszam do tego. Ta grupa nazywa się Mod Selfcare. Mam nadzieję, że tu się zaraz pojawi link do tej grupy, a jeśli nie, to potem ja go tutaj dorzucę, żebyście dołączyli do niej już dziś i razem wspólnie, żebyśmy się właśnie wspierali w tym zatrzymywaniu, bo ja mam absolutnie pełną świadomość tego, że to jest trudne I że zdecydowanie łatwiej jest się to, że tak powiem, łatwiej się to robi we wsparciu i ze wsparciem innych ludzi. Ale właśnie jeszcze jeden cytat wam obiecałam, zanim się rozstaniemy dzisiaj. I tym cytatem jest, uwaga, cytat z drugiej bardzo, bardzo, bardzo dla mnie bliskiej, ważnej książki, z której to wystaje milion karteczek. Tak to u mnie jest. I ona się nazywa Podróż Inward, Podróż w głąb siebie, dosłownie. I uwaga, to zdanie, które towarzyszy mi od dość dawna, i ja już tu kiedyś dawno temu w klubie je raz czytałam, ale trzeba sobie przypominać. To zdanie brzmi, uwaga, moc self-care, moc self-care. Jest tam link już podpięty. To uwaga, to zdanie brzmi. Oznaką rozwoju jest to, że mamy się dobrze z tym, że nie mamy się dobrze. Uwaga, jeszcze raz. Oznaką rozwoju jest to, że mamy się dobrze z tym, że nie mamy się dobrze. I ja obiecuję, bo tak teraz włożyłam lewar, ale obiecuję, że wrócę do Was w przyszłą sobotę, nie w tę sobotę za 2 dni, tylko w przyszłym tygodniu w sobotę przyjdę tutaj do Was znowu z powrotem na klub i chyba najmocniejszy odcinek. Ja się już mentalnie do tego od kilku dni przygotowuję. Dzisiaj zrobiłam taki no też mocny, ale nie wkładający dziurę, wiecie, nie wkładający kij w mrowisko. Dzisiaj taki bardziej opiekujący się sobie. Natomiast obiecuję wam, że wrócę do was z takim odcinkiem, który nam to wszystko połączy i domknie. I który sprawi, mam nadzieję, że zobaczycie, że tak naprawdę rozwój to jest nie tylko umiejętność myślenia pozytywnie, bo ona jest bardzo ważna, ale rozwój to jest przede wszystkim umiejętność stanięcia naprzeciwko czegoś trudnego i powiedzenia: widzę cię. I tego wam w tym tygodniu życzę, żebyście znaleźli czas, ale przede wszystkim znaleźli odwagę na to, żeby stanąć naprzeciwko siebie i powiedzieć sobie: okej, okay, cokolwiek teraz się ze mną nie dzieje, to jest okej. Okay. I im mniej będę temu stawiał opór, tym szybciej to minie, ale też tym przede wszystkim ja będę czuła, że mam większe zaufanie do siebie, że potrafię spojrzeć na siebie bez względu na to, co przeżywam. I tego wam, kochani, bardzo, 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 bardzo życzę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dokładnie tym, czego potrzebowaliście dziś. Dajcie znać, czy tak było. I czy on wniósł coś ważnego, jakąś ważną refleksję do waszego dzisiejszego poranka? A możecie się też podzielić tym, co to było, bo to dla mnie jest zawsze bardzo ważne i wnoszące dużo, kiedy się tym dzielicie. Jak zawsze czekam też na wasze, nie tylko komentarze, ale też wasze wiadomości do mnie, które wysyłacie prywatnie. To też daje mi, wiecie, dużą energię do tego, żeby planować sobie kolejne tematy dla was, kiedy wiem, co jest dla was ważne. Ściskam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i mam taką nadzieję, że ten dzień będzie wyjątkowy i niech on się stanie dniem wartym skatalogowania. Dziękuję wam, kochani, bardzo. Do zobaczenia.